Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa po dwutygodniowym niesłyszeniu się. Wita się Barbara. Dzisiaj w audycji dla chorych jest z nami ojciec Piotr. Witam ojcze. Drodzy Państwo, gościem naszej audycji jest ojciec Józef Matyjek, jezuita, misjonarz Zambii. Tak zwykle.
Witam wszystkich, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcu. Tak zwykle jest, że w czasie wakacji, nie tylko naszych wakacji, ale wakacji głównie misjonarzy, to staramy się tak wyłapywać niektóre osoby, które są co w bliskości jakoś Torunia, po to, żeby też zaproponować Państwu poznanie innej rzeczywistości. To zawsze jakoś rozszerza nas, rozszerza naszą wyobraźnię i nasze serce, miejmy nadzieję, też. Ojciec Józef Matyjek nie jest osobą taką anonimową tu w radiu. Raz, że już kilka razy był przynajmniej w tej audycji, w audycji dla chorych, co 3 lata. Jakoś tak. Ale też trzeba powiedzieć, i spytałam ojca o zgodę, czy ojciec życzy sobie, ale ja jakoś taki mam zawsze potrzebę serca, żeby przypomnieć mamę ojca Józefa, panią doktor Barbarę Matyjek, która na początku radia prowadziła audycje medyczne.
Tak, medyczne.
Prawda?
I chyba
i takie rodzinne.
Właśnie, tak, rodzinne, tak, małżeńskie.
Właśnie. I właśnie dzisiaj sobie uświadomiliśmy z ojcze, że 16 lat już pani doktor nie żyje.
Tak.
Czas leci szalenie.
2000 roku.
Tak. No i tato również brał udział w tych audycjach, dla chorych. Ojcze, to ojciec tego nie wie.
W tej chwili nas słucha.
Tak, tak?
Tak.
O, pan doktor Jerzy Matyjek, który kilkakrotnie brał udział w audycji dla chorych, neurolog. No właśnie, misje, a więc musimy jakoś przybliżyć ten kraj, ojcze, Zambia.
Więc jestem 24 lata w tym kraju, w Zambii.
24 lata?
No jak nie, to szybko
rzeczywiście,
idzie.
Rzeczywiście, jestem oszołomiona.
I Zambia jest krajem innym niż zwykle ludzie sobie wyobrażają Afrykę, bo ludzie przynajmniej w Europie, w Polsce mają raczej złe wiadomości o Afryce. Natomiast Zambia jest chyba, no nie wiem, ja nie znam lepszego kraju.
Dlatego jest tak długo tam jest.
No, jestem dlatego, że jestem tam posłany, ale na przykład to jest kraj, który nie zna wojny. To jest wyjątek w Afryce. Nie zna wojny ani z żadnym sąsiadem zewnętrznym, ani wewnętrznej, żadnej wojny.
Ale może nie ma żadnej atrakcji, nie ma bogactw, nie ma dostępu,
znaczy,
do morza.
Jest tylko miedź.
A, jest.
Jest miedź, ale to jest takie właśnie, że nie jest takie bardzo atrakcyjne w porównaniu na przykład z Kongiem, czy Angolą, gdzie jest ropa.
Tak, albo ropa.
Ale też nie ma nienawiści, nie ma przemocy międzyplemiennej.
A plemion jest sporo.
70 plemion, tribes, się tam nazywa. I 70 języków. Oczywiście jakieś tam napięcia między tymi szczepami są, ale nie ma przemocy. I to jest nadzwyczajne, że po prostu... I tak samo polityczna sytuacja. Pierwszy prezydent, który się pojawił zaraz po otrzymaniu niepodległości, odszedł sam od władzy. To jest coś wyjątkowego, bo wszyscy jego koledzy jeszcze rządzą do tej pory w innych krajach.
To ten prezydent, który niedawno odszedł, tak?
Nie, dawno. Już teraz innego? Jest 4. czy 5. Także no to jest nadzwyczajny kraj pod względem takiego pokoju, stabilności. I no, nie ma takich złych właśnie wiadomości płynących z Zambii, a o tej Zambii najczęściej ludzie mało wiedzą. Nawet jak przeciętny Polak nie umie pokazać na mapie.
No, wiem, że gdzieś tam na południu, właśnie, bo wczoraj sprawdzałam, przygotowując się do audycji. Także to jest... Ale ojciec powiedział prezydent i ja powiedziałam jakiś tam pierwszy, który niedawno, bo wyczytałam też wczoraj, że prezydentem jest człowiek nie Afrykańczyk, białoskóry człowiek? Czy
nie, w tej chwili jest Lungu. Prezydent Lung to jest...
To coś mi się pomyliło chyba.
Tymczasowy prezydent, który był wiceprezydentem, a w momencie śmierci prezydenta on stał się... To też jest wyjątek. To pokazuje
ta informacja była stara, którą czytałam.
Tak. Mm-hmm. To jest, pokazuje, że po prostu biały człowiek tam jest mile widziany. Uh-huh. Oczywiście na swoim miejscu. Na swoim miejscu. Nie na miejscu dominujących ich.
Tak. Tak. Ojcze, a jak, jeżeli chodzi, bo ojciec ewangelizator, misjonarz, jeżeli chodzi o religię?
Chrześcijaństwo to jest dominująca religia, chociaż wiele kościołów chrześcijańskich, czyli kościół katolicki jest 25%, 30% chrześcijan. Natomiast prawie wszyscy są chrześcijanami, prawie wszyscy.
Protestantyzm. Tam chyba
protestanci, dominują. Zielonoświątkowcy, katolicy, te trzy grupy podstawowe. Też jest trochę... ale niewiele, ale ważnych ortodoksów, czyli prawosławnych koptów.
Ta dzisiejsza audycja to będzie, tak sobie zamierzyliśmy, że to będzie raczej spotkanie. Dzisiaj zwykle, kiedy idę do radia, to słucham wypowiedzi Ojca Świętego, tego, który akurat jest. Dzisiaj Ojciec Święty Franciszek powiedział kilka słów na temat istoty kontaktu człowieka z człowiekiem i zaakcentował spotkanie. No, wynika to oczywiście z jakiejś takiej analizy również, czy wniosków płynących z Ewangelii dzisiejszej, prawda? No i w tym spotkaniu Ojciec Święty jakoś wyeksponował element wysłuchania gościa. A więc, ojcze, ja będę dzisiaj słuchała tego, co ojciec mówi. I pierwsze takie może najogólniejsze pytanie to, wiem, że ojciec, no przede wszystkim ojciec dba o ewangelizację,
no
prawda?
Tak.
No ale styka, no ewangelizacja jest wśród ludzi i audycja jest audycją dla chorych i pytanie moje przede wszystkim o osoby, które wymagają wspierania, osoby chore i takie, które się źle mają. Mhm. Jak ojciec to obserwuje w Zambii?
Tak, to może...
Może najpierw zacznijmy od... Albo proszę bardzo.
Tak, także wspieranie... Można tutaj mówić o wsparciu ludzkim, opieka na ludzką, można mówić o opiece ludzkiej i tutaj główna sprawa, główna opieka to jest wielkiej rodziny, właśnie to, czego u nas nie ma w taki wyraźny sposób, albo jest, powiedzmy, w szczątkowych w postaciach, tam jest to główne właśnie to bezpieczeństwo człowieka chorego, to jest w oparciu o wielką rodzinę, to się nazywa extended family, czyli wujkowie.
To funkcjonuje jeszcze?
Bardzo tak, tak.
Ale to przepraszam bardzo, bo ja już mówiłam ojcu przed audycją, ja się przygotowywałam do tej audycji, czytałam sobie troszeczkę o Afryce, w różnych źródłach, nie tylko w internecie. Tak. I wyczytałam takie zdanie, które... Bo jest takie myślenie najogólniejsze Europejczyków jest takie, że jeszcze w Afryce to ta rodzina jak gdyby, mówiąc potocznie, się ostała.
Tak.
Prawda?
Tak.
Ale wyczytałam właśnie, że wcale nie. Że te ruchy, które czy ten ruch takiego demontażu rodziny, który płynie przez świat, który się jakoś tak przesuwa przez świat wysoko cywilizowany, że dociera również do Afryki.
Tak, że dociera, tak wpływ jest. Oczywiście ta cała te naciski globalizacyjne.
Tak. Mhm.
Oczywiście, ale też informacja, która jest, tak. Informacja, ale jednak oni mają poczucie, my jesteśmy Afrykańczycy, my jesteśmy inni i oni z tego nie chcą zrezygnować. Aha. Oni mają taką, wiedzą, że to jest ich bogactwo i nie mają innego bezpieczeństwa. Nie mają...
Nie ma też alternatywy może.
Nie ma alternatywy. Mhm. Na przykład u nas jest, no jaki jest, ale jest jakieś tam ubezpieczenie społeczne. Tak. Tam nie ma. Mhm. Tam jedyne ubezpieczenie to jest wielka rodzina. Także oni wiedzą o tym. To jest ich bezpieczeństwo. Po prostu osłabić wielką rodzinę to jest samobójstwo.
Aha.
To jest samobójstwo. Ja mówię z punktu widzenia i małego miasteczka i wiejskiej parafii. Tam
no,
jestem.
Ale będąc 24 lata w Afryce, tak, to ojciec ma już ogląd.
Tak, jestem w kontakcie rodziny. Oczywiście i z wielkimi miastami, ale siedzę głównie tam, gdzie... Ale też mam kontakt z jezuitami, bo jestem jezuitą, i z jezuitami zambijskimi. No to mają bez porównania silniejsze więzi z całą rodziną, ze swoją rodziną. To jest po prostu nie do porównania z naszym życiem. Tak, tak. I oni w ogóle inaczej rozumieją życie zakonne też na tym punkcie, że ta rodzina odgrywa o wiele większą rolę niż dla nas. Także to jest. To jest po prostu i oni cały czas się porównują i zawsze pamiętają, my jesteśmy Afrykańczycy. Afrykańczycy robią tak i tak. I w sprawie wielkiej rodziny oni wiedzą, Europejczycy, biali ludzie ich nie rozumieją.
To ja cieszę się, że ojciec ma taką wiedzę, bo to, co wyczytałam, to zupełnie jakoś tak szło naprzeciw. Ale mam teraz takie skojarzenie, nie wiem, na ile to będzie tutaj jakoś pomocne w tej audycji. Niedawno była bardzo popularna książka takiego pisarza znanego we Francji, Michela Houellebecqa, który, szczególnie kiedy były te zamachy w styczniu zeszłego roku, kiedy był zamach, on jak gdyby, ta książka w jakichś treści czy w jakichś myślach, mówiło się, że jak gdyby wyprzedziła to, co się stało. I w tej ostatniej książce, którą przeczytałam, jest taka myśl. Ja powtarzałam tę myśl wielu osobom, szczególnie młodym osobom u mnie w pracy. Houellebecq, który bardzo krytycznie podchodzi do tej kultury współczesnej, świata tak zwanego zachodniego, mówi w ten sposób. Uderzenie w rodzinę jest to śmierć człowieka.
Tak jest, oczywiście.
Prawda? Mhm. I tutaj może niepotrzebnie wprowadziłam inny wątek, ale myślę, to co ojciec powiedział, że Afrykańczycy wiedzą, że to jest ich bogactwo. Jakie
tak.
To? My tego nie wiemy chyba.
Oni mają świadomość, że to jest bogactwo, że oni są inni, bo konfrontują się ze światem zachodnim. Najbliżej z Zambii to jest Wielka Brytania. To nie jest inny kraj afrykański, tylko Wielka Brytania, Europa. Najłatwiej się kontaktować,
tak,
najwięcej.
Język, tak,
oni między innymi krajami to bardzo daleko, bardzo mały jest wpływ stosunkowo w porównaniu z europejskimi wpływami. Oni wiedzą, że atak na rodzinę płynie z Zachodu, z ONZ-u, z tych wszystkich globalnych spraw. Oni mają tego świadomość. Pomoc międzynarodowa, która jest proponowana Zambii, zwykle wiąże się z jakimiś warunkami, które niszczą rodzinę pod warunkiem. Oni są gotowi to odrzucić, taką pomoc finansową i mają tego świadomość, cały czas bronią się i jak na razie, co no, z takim bardzo to mile odebrałem, kiedy widziałem, że prezydent, który niedawno zmarł, teraz jest ta sama partia, kontynuuje, prosił Kościół, żeby pomógł Kościół w znaczeniu chrześcijanie, wszystkie kościoły chrześcijańskie razem, żeby pomogły mu bronić właśnie wartości afrykańskich, rodziny, tego, co właśnie ta globalizacja chce zniszczyć.
A to by świadczyło o tym, że to nie jest tylko zakorzenione w kulturze, ale to jest nawet świadoma polityka.
Oczywiście,
no to,
pewnie.
To niesamowite.
Pewnie, no przychodzi pomoc. Aha. Już nie chcę wymieniać nazwisk polityków.
Nie, oczywiście, że nie.
No to mówią, my wam pomożemy, ale musicie zaakceptować takie a takie prawa w waszym parlamencie.
Tak jak się dzieje w świecie, oczywiście.
Jeżeli to zrobicie, to wam pomożemy finansowo. Mhm. No i oni konsultują politycy, na szczęście, bo to jest kraj, politycznie deklarujący się jako chrześcijański naród. Aha. Zambia. To jest w ogóle ewenement w świecie. I oni konsultują, mówią, no my takiej pomocy nie chcemy, dziękujemy.
Nie, no to w ogóle jest to niezwykłe. Co
no właśnie, jak do tej pory. Mhm, jak tak. się do tej pory udaje.
Mhm. Tak. Ojcze, wróćmy może do tych chorób, które jednak pustoszą Zambię. Również zobaczyłam, że to ciągle powołuję się na te informacje, które wczoraj wyczytywałam w różnych miejscach, że przeciętna długość życia Zambijczyka to jest 36-7 lat.
No właśnie. To z jednej strony, jak człowiek sobie uświadomi, to jest takie ojej, no, straszne.
Straszne.
Ale jak ja tam jestem, ja nie widzę tych cyfr, to mam do czynienia z kościołem młodym. Aha. Tam jest po prostu atmosfera kościoła młodego. Życie trwa krótko, nie ma starych ludzi. To jest, po prostu powoduje to właśnie, oczywiście są negatywy i pozytywy, ale atmosfera jest młodości tam właśnie. Na przykład tutaj o kościele często jest takie, często słyszę takie wyrażenie, że w kościele są babcie.
Tak.
Tam nie ma babć. Mhm. Bardzo rzadko. Tam jest młody kościół. Także oczywiście.
Dynamiczny.
Tak, dynamiczny jest młody kościół, jest życie krótkie, ale właśnie atmosfera jest taka, no, taka pełna nadziei, że tak powiem. Że
no tak, no to
rosnącego kościoła dynamicznego.
Oczywiście z młodością to jakoś się kojarzymy. Dynamizm, siłę,
tak,
radość i tak dalej.
Tak.
No ale mogliby dłużej żyć jednak.
No właśnie,
z jakiego powodu to życie jest takie krótkie?
Od samego początku ubóstwo. Bardzo duża jest śmiertelność dzieci.
Tak.
Śmiertelność kobiet przy porodach, to już w tym momencie się zaczyna. Niedożywienie, dzieci umierają z ubóstwo. No i jeżeli chodzi o choroby, to głównie AIDS, o czym trudno wyczytać, bo w Zambii jest to bardzo w złym tonie mówić o AIDS. Nie wolno nikogo zapytać o chorobę AIDS. No jest to bardzo źle. Nigdy się na pogrzebie nie mówi. Nigdy, że ktoś umarł na AIDS. Się mówi, że no umarł na pewną chorobę. An illness.
Uh-huh.
Nawet w dzienniku telewizyjnym, że ktoś umarł, powodem jest an illness. Pewna choroba. Każdy wie.
Tak.
I
no
bardzo
więc też
często
jakaś poprawność polityczna tak zwana.
Ale to jest,
to
nie jest narzucone. To jest po prostu, to jest tak jak u nas kiedyś, pamiętam, że mama mi mówiła, jak byłem chłopcem, że cholera to jest brzydkie słowo.
No jest brzydkie. No,
no więc właśnie, a tam jest AIDS, brzydkie słowo.
Aha.
Tam o tym się nie mówi, każdy wie, a czasem w rozmowie, w takich nieoficjalnych rozmowach mówię o tym, to widzę taki grymas, że ludzie nie są zadowoleni. Zwłaszcza jak się mówi o kimś konkretnym.
Rozumiem, ojcze, ale pogłębmy ten
tak
problem, dlatego że...
I właśnie, no. I teraz jeżeli chodzi o różne źródła, one będą mówiły, ludzie umierają na gruźlicę, albo ludzie umierają na malarię. Faktycznie, to jest AIDS. Tylko AIDS przy okazji jakiejś innej choroby, ponieważ nie ma odporności. Jakieś inne zapalenie opon mózgowych. Takie rzeczy. faktycznie, czyli te wszystkie statystyki są manipulowane i
faktycznie,
informacje.
Ja wyczytałam, że dlatego już opanowano gruźlicę, dlatego teraz wzrosła średnia życia w Afryce.
Średnia życia właśnie są... No, główna sprawa to jest właśnie, no, jak się tam siedzi, to się wie, to jest AIDS. Dawniej mieliśmy bardzo dużo śmierci. Ja jestem 24 lata, to pamiętam właśnie przed wejściem tych wszystkich lekarstw, które kontrolują wirusa HIV, to ludzie byli bardzo szczupli, było widać, kto jest chory, kto umiera bardzo, no niektórzy długo, niektórzy krótko umierają, a to było widać śmierć na ulicy. A teraz z tymi lekarstwami nie widać śmierć. Jest stosunkowo mało, powiedziałbym. Nie żyjemy w taki... Jest ukryty. Ten AIDS jest ukryty. Ludzie są grubi bardzo często. Właśnie te lekarstwa powodują, że ci ludzie nie umierają z powodu biegunek, tak jak dawniej
tak,
to było.
Tak, wyniszczenia jakiegoś takiego. Mhm.
Tylko najczęściej umierają z powodu na przykład, że albo no, z jakiegoś powodu przestają brać te lekarstwa. Z jakiegoś powodu. Albo, że nie dane im, albo, że po prostu zaniedbają i wtedy bardzo szybko dochodzi do rozwoju choroby AIDS pod pozorem jakiejś innej choroby najczęściej. Mhm. Właśnie jak się TB, czyli gruźlica, to jest, każdy rozumie to w Zambii AIDS. Mhm. Tutaj to ludzie myślą, no gruźlica, to mówimy gruźlica, o gruźlicy. Tak. A tam każdy wie, to jest taki eufemizm na AIDS. To samo z malarią to też. No malaria, no. Dlaczego tak dużo jest śmiertelna malaria? No bo jest AIDS.
Mhm. A czy ojciec, będąc tam tyle lat, widzi jakąś drogę wyjścia? Bo na przykład w Europie jakoś osoby chore, osoby z HIV-em, noszące zarazek w sobie, czy mają możliwość długiego życia przed sobą, tak. Prawda? Natomiast tam nie.
No więc właśnie, tak. To jest w ogóle sprawa ukryta, bo tak, AIDS jest ukryte, ludzie wyglądają ładnie, a noszą w sobie wirusa.
Rozumiem, przez wiele lat. Że nie mówią też, nie mówi się o tym, to jest możliwość rozprzestrzeniania się dużego,
tak.
Prawda?
Bo... Oczywiście. Teraz statystyki są manipulowane, bo statystyki, no ja po prostu jak widzę statystyki, to ja w to nie wierzę, bo wiem. Bo źródła są takie, jeżeli te statystyki są warunkiem jakiejś pomocy, to wtedy oni, ci to co robią, te statystyki, to jeżeli jest duża zachorowalność na AIDS, pomoże w pomocy międzynarodowej, to wtedy oni zwiększają te statystyki. Mhm. A jeżeli będą nagrodzeni, że o, tu się poprawiają, wychodzą z tego AIDS i wtedy im pomożemy, to oni wtedy zmniejszają te statystyki, żeby dostać. Także statystyki są mało wiarygodne. Z tego, co ogólnie tak się mówi w nieoficjalnym, właśnie to, co wydaje mi się najlepsze źródła są nieoficjalne, jak tam się siedzi z ludźmi, którzy w tym siedzą i robią to, te statystyki, to wydaje się, że się nie poprawia właśnie, przerażająca rzecz, że się nie poprawia ta sytuacja AIDS statystycznie, ale ja widzę tak, że się społeczeństwo polaryzuje, że część społeczeństwa żyje właśnie pod wpływem tej globalnej propagandy, także i seksualnej wolności. No i sobie żyją w taki sposób bardzo nierozsądny i niebezpieczny, narażając się na zakażenie. Ale jest taka informacja wszędzie, każdy wie w Zambii, każdy. Każdy, kto chodzi do szkoły, to aż im bokiem wychodzi ta propaganda uświadamiająca. Każdy wie. I część ludzi zaczyna żyć bardzo ostrożnie. I i po prostu się, no, żyją bez narażania się na AIDS.
A więc, bo już z tego, co ojciec mówił o tym, że ukrywa się i tak dalej, eufemizmy tak. i tak dalej, myślałam, że nie ma jakiegoś programu uświadamiania. Nie, a
program
z tego
jest. Jest taka, jednak. Że i po prostu już nie mogą o tym
Rozumiem.
Słuchać.
Bo, a mimo to tak.
Bo to jest takie prawo, że nauczyciel jakikolwiek ma temat, to musi zacząć od tego. I także oni to wiele razy dziennie słyszą, wszystko wiedzą, po prostu już nie mogą tego słuchać. Tak dużo tego jest, tej propagandy, która ma uświadamiać na temat AIDS. Także propaganda jest zrobiona no, na 200%, powiedzmy. To jest, ale jednocześnie są te różne wpływy globalne, globalistyczne, które na przykład i popularyzują albo po prostu rozdają na przykład prezerwatywy. No i to zachęta. Jednocześnie, czyli jedna grupa...
Mówiąc, że to chroni.
Chroni,
tak.
druga zachęca. Dlaczego zachęca? No właśnie.
Finanse.
Ta globalna polityka prowadzi do, wygląda na to, depopulację, żeby zmniejszyć, znaczy...
Ojej.
Czyli właśnie... Czyli są różne dynamiki jednocześnie. Mhm. Jedna broni tego narodu, a druga właśnie naraża ten naród pod pozorem pomocy mhm. na AIDS. To naraża, żeby rozprzestrzenić bezkarne, niebezpieczne zachowanie się, nieodpowiedzialne, głupie.
Ojcze, przejdźmy teraz, bo już mamy 28 minut po godzinie 13. Drodzy Państwo, gościmy w Radiu Maryja w audycji dla chorych ojca Józefa Matyjka, jezuitę, misjonarza z Zambii. Może w pytaniach jeszcze jakoś tak ktoś ojca poprosi o rozwinięcie tego tematu, a teraz, ponieważ musimy za chwileczkę już oddać głos radiosłuchaczom, musimy i chcemy zresztą, żeby radiosłuchacze się włączyli w naszą rozmowę, to przejdź może do tego ostatniego takiego akapitu naszej rozmowy, którym zawsze się kończy takie spotkanie. Jak można wspierać misję?
No
bo
tak,
ojciec jest 24 lata tam i na pewno z różnych form pomocy również ojciec korzystał. Pomocy tutaj, nie wiem, Europejczyków, czy nas, Toruńczyków, czy prawda?
No więc są trzy podstawowe rodzaje pomocy. Pierwsza pomoc zawsze to jest modlitwa. Drugie, powiedziałbym, ofiarowanie cierpienia. I trzecia, finansowa. No także wszystkie są ważne, nie wiadomo. No to wszystkie razem to funkcjonuje. Także bardzo proszę o modlitwę. Ci, którzy cierpią, to jest audycja dla chorych, także tutaj na was bardzo liczymy, chorzy, na wasze ofiary w intencji misji. Ja mówię to z punktu widzenia kraju, który właśnie no my czujemy, że jest sukces ewangelizacyjny w Zambii, że po prostu nasze dzieci, czy ten kościół, który był dzieckiem, staje się dorosłym człowiekiem i my jesteśmy jakby rodzicami dorosłych ludzi, którzy przejmują ten kościół w swoje ręce, także no to widzę, jak to działa dobrze. No i oczywiście finansowa i teraz finansowo no to jest bardzo dużo możliwości być związanym z jakąś grupą albo po prostu z konkretnym misjonarzem. I tak, i teraz można albo na przykład jezuitów popierać finansowo, albo wszystkich misjonarzy, są zbiórki dla wszystkich misjonarzy, albo konkretnym
misjonarzem. Tak, sukcesywnie
są
w parafiach przecież,
prawda?
Tak.
Czyli na przykład jak ktoś chce mnie poprzeć, tak. to mogę podać numer telefonu i możemy
to
wejść w kontakt.
No i za odpowiedzialność, bo ten telefon może dzwonić dniem i nocą.
No właśnie, ale to... Takie są możliwości. No. Tak. To się wiąże wszystko z kłopotami.
No tak. To ojcze, zanim ojciec poda numer telefonu, bo to jeszcze może takie niewygodna myśl moja będzie, bo powiedział ojciec o jakimś tam sukcesie ewangelizacyjnym. w Zambii.
Tak.
Ale tak sobie od razu pomyślałam, no w kontekście tego, co ojciec powiedział o AIDS, to nie wydaje mi się.
Oczywiście. No to, to jest wszystko tak, to jest, to nie jest czarne-białe. To nie jest czarne-białe, że gdzie jest Pan Bóg, gdzie jest ewangelizacja, jest szatan. Oczywiście się kręci, stara się to rozbić i jest też grzech, gdzie jest wiara, głoszenie wiary, ewangelizacji, tam jest i grzech, promocja grzechu. Oczywiście. To, że, także to się wszystko miesza. Jest to kościół grzeszników, ale jednak...
My jesteśmy kościołem grzeszników, tak, żeby nie było, że Zambia jest
właśnie
kościołem grzeszników.
I teraz no ludzie deklarują się jako chrześcijanie i do tego stopnia w tej chwili jest tak, że ja po prostu przechodzę, jak tutaj co 3 lata przyjeżdżam i tak z dystansu patrzę, pamiętam jak się uczyłem Afryki, bo to jak misjonarz przyjeżdża, to po prostu pokornie musi się nauczyć tej Afryki, bo no bardzo wiele rzeczy po prostu trzeba zupełnie inaczej tam funkcjonować, inaczej jest inna. No to się, my jesteśmy jak uczniowie na początku tam. Potem zaczynamy pracować i jesteśmy misjonarzami, jesteśmy ojcami, mamy dzieci duchowe. Potem znowu się rozwijają te dzieci i już są naszymi partnerami. I mamy przyjaciół i razem robimy ten kościół. A w tej chwili ja już widzę, że my jesteśmy jak rodzice, które mają dorosłe dzieci i przekazujemy im, w ich ręce już są księża, prowincjałowie, biskupi, wszystko Zambijczycy i naszą rolą już jest pokornie dać im przejąć te wszystkie funkcje, gdzie się podejmuje decyzje w Zambii i właśnie jak dorośli, jak rodzice, którzy już stają się dziadkami, którzy mają dorosłe dzieci, dać im decydować o ich własnym życiu według ich własnej kultury. I to jest, ja uważam to za wielki sukces.
No właśnie, bo może jakimś innym językiem, może jest potrzebny inny język, może język
oczywiście
tubylczy, żeby,
oczywiście,
żeby
że tak,
prawda?
Oczywiście.
Nie język Europejczyka.
Oczywiście. I no, no wszystko, co się robi, to się, my robimy inaczej. No, jest to konieczne. Misjonarz jest koniecznością, ale powinien by być, pracować najkrócej jak to możliwe. Kiedy już oni nas i mogą przejąć w swoje ręce ten kościół, to trzeba im to dać.
Tak.
To tak, jak rodzice właśnie mają dorosłe dzieci. Mm-hmm. Po prostu trzeba...
Nie jest to łatwe, bo dla rodziców nie jest to też łatwe wypuszczenie.
No to jest właśnie wyzwanie.
Z rąk,
to
tak.
To jest wyzwanie, mm-hmm, ale właśnie to jest najlepiej dać im po prostu uczyć się, brać w swoje ręce swoje
tak
życie, skoro są dorośli.
Tak. Tym bardziej, że też Afrykańczycy ponoszą też konsekwencje, przede wszystkim oni swoich tutaj wyborów, prawda?
Tak, oczywiście.
Tak, nie wy misjonarze, tylko...
I oni się rwą do tego, oni się palą. Mm-hmm. Jak on jest księdzem i powiedzmy ma doktorat, no to już nie ma wytłumaczenia, dlaczego nie ma pozycji w kościele. Po prostu musi mu być ta pozycja dana, a my po prostu powieśmy we wsparciu delikatnym, dyskretnym.
Wycofywać się, tak, towarzyszy ci
wycofując
się.
I to jest ten okres
tego,
teraz,
tak,
no piękny.
Mm-hmm. No to rozumiem, że perspektywa jest taka, że za 3 lata ojciec już będzie w Polsce na przykład, już nie będzie. Nie będzie ojciec
No tam, nie jest tylko Zambia i Polska na świecie.
No
także,
dobrze.
Także zobaczymy.
Ojcze, zobaczymy. Podajmy telefon, kontakt do ojca, tak? A za chwileczkę podamy numery telefonu radiosłuchaczom.
Dajemy kontakt polski, telefon
tak
787-573-843. To jest moja komórka,
tak,
która
i...
zaczyna po programie ewentualnie.
Tak, po programie, ale może po programie można jeszcze z ojcem się skontaktować z 10 minut, może nie, pół godziny po programie. Jeżeli ktoś chciałby zatelefonować na telefon Radio Maryja do recepcji, to ojciec będzie również, być może, że złapie ojca.
Mogę powtórzyć?
Powtórzymy pod koniec audycji. Dobra. Może, dobrze? Mhm. Tak, powtórzymy. Tylko proszę pamiętać o tym, żeby... Drodzy Państwo, mogą Państwo już rozmawiać z ojcem Józefem Matyjkiem, jezuitą. Nasze telefony 655 23 55, Polska Północna, 655 23 56, Polska Południowa, 56 numer kierunkowy. Dwa numery telefonów radiofonii w naszej rodzinie. Radiofonii? Nie, dobrze powiedziałam? No w naszej rodzinie. 536 600 100 536 600 200, i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy: 655 23 33, 655 23 66, 48 56, z USA i Kanady 011 48 56. Już ojciec Piotr pokazuje, że jest telefon, a więc odbieramy. Halo? Tak?
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie, Radio Maryja, panią Basię i czcigodnego ojca Piotra.
Tak, witamy.
Pozdrawiam siostra Starnowa, siostra misjonarka Elżbieta, pracująca w Angolii.
Siostra Elżbieta, witamy tak. Bardzo serdecznie, tak.
Ojcze Piotrze, jak mnie słuchasz w tej chwili, bardzo ci jestem wdzięczna za twoje świadectwo, twojej pracy w Zambii.
Ojciec Józef. Ojciec Piotr odebrał telefon.
Dobrze, to ojcze tak. Józefie,
witam,
bardzo
siostro.
Dziękuję za wspaniałe świadectwo, gdzie dałeś właśnie tutaj słucham tej twojej audycji na temat twojej
pracy. A siostro, proszę powiedzieć, z jakiego zgromadzenia jest siostra?
Ja jestem siostra franciszkanka, misjonarka Maryi.
Aha.
Pracująca właśnie obok ojca. Ja mieszkam w Angolii, w Sao Limu. To tak jest niedaleko do ojca, do Zambii,
kraj.
Ojcze.
Też siostra również była gościem tej audycji, chyba ze dwa razy, siostro, prawda?
Tak, dwa razy tak. Chyba byłam, właśnie bo miałam program dla chorych i też miałam swego czasu, też prowadziłam różaniec. Tak, ojcze, tak patrząc właśnie i słuchając na tę twoją audycję, tak przybliżam sobie bardziej tę Zambię i Angolę. Są bardzo podobne te kraje.
Tak.
Mówiąc na temat kościołów, na temat chrześcijaństwa, na temat chorób. Na temat doświadczenia twojego misyjnego i też mojego, patrząc w przyszłość Kościoła całej Afryki, podkreślimy, no to rzeczywiście to jest właśnie to. Mamy nowe powołania, nowych kapłanów, nowy właśnie ten połów rybaków, żeby jednak też zostawić właśnie to miejsce dla nich. To jest bardzo piękne, że to ojciec podkreśla, że trzeba zostawić, żeby oni to byli, to jest prawda.
Tak.
Ja też w tej samej sytuacji jestem w Angolii. Tak samo wiesz, nie widzę po sobie. Ja tam już pracuję 19 lat. I też tak samo zauważyłam, patrząc na nasze zgromadzenia sióstr franciszkanek, misjonarek Maryi, to same moje doświadczenie jest.
Świetnie.
Do czasu pracować i później zostawić, żeby młode nasze siostry też weszły właśnie w to dzieło, prawda? I to jest też dobre dla nas, bo jak ojciec podkreślił, ja też dużo się nauczyłam, się wciąż uczę w Angolii, właśnie jako misjonarz, gdzie uczę się i codziennie odkrywa się to odkrywanie pokory w sobie, w naszej misji. To jest bardzo, bardzo ważne dla nas misjonarzy. Pokora, ja to mówię, ja nauczyłam się dużo w Angolii właśnie i uczę się wciąż na nowo każdego dnia zaufania i oddaniu Panu Bogu. Wszystkiego, całego dnia i całego, sam siebie i wszystkie moje dzieła, które prowadzę w Angolii, żeby to umieć zaufać, oddać Panu Bogu.
Siostro, ojciec tutaj mówił o takim wspomaganiu przez osoby z kraju. Czy siostra też tego doświadcza?
O pomocy konkretnie mówi, pani Basia pyta o pomoc tutaj.
Tak, mówi o takim wspieraniu, czy nie wiem, czy jakiejś grupy młodych, bo siostra będąc w kraju na pewno spotyka się, czy w parafiach, czy gdzieś na katechezie.
Dobrze, ja dziękuję za to pytanie, bardzo to jest takie konkretne pytanie dla nas misjonarzy. Pani Basiu, ja z całego serca pragnę podziękować. Jak wspomniałam, to było 2005 rok, gdzie ja miałam czas i też miałam ten wywiad w Radiu Maryja. Dzięki Radiu Maryja mamy otwarte przedszkole w Angolii, gdzie mnie pani zaprosiła na tę audycję
na
chory.
Tak.
To był 2005 rok. Ja otrzymałam małą pomoc z Polski. Zawiozłam tę pomoc, otwarłam przedszkole, miałam w 2006 roku 60 dzieci, a teraz w obecnym roku mam już 290 dzieci. Mm-hmm. Także jaka duża, kiedyż wzrósł. I cały czas otrzymuję pomoc.
Wyżywić i tak, tak dalej,
i,
tak?
Tak, i cały czas, każda audycja, jaką mam, tak patrząc realnie w ciągu 19 lat, jak przyjeżdżam do kraju, jak mam możliwość właśnie podzielenia się w Radio Maryja moim doświadczeniem misyjnym, to mam pomoc. Mm-hmm. Dziękuję z całego serca, że mam możliwość podzielenia się przez Radio Maryja, że słuchają i wspólnie wspierają nasze misje.
Siostro, ja tak myślę sobie, że to dla nas, bo tak żyjemy tak. sobie w jakimś dobrostanie tutaj w Polsce, też, chociaż no mówi tak. się, że w Polsce jest też bieda, ale dla nas jest to niesamowita szansa, żeby zobaczyć jeszcze potrzeby kogoś innego.
Tak, tak, to jest bardzo ważne. Ja przyjeżdżam z Angolii do Polski, ja już wjeżdżam w Europę, mówię, Boże, jaki to jest przepych, jaki jest dobrobyt tak. tutaj. O, aż czasami, aż się źle czuję, powiem szczerze, przez miesiąc ja tak muszę walczyć z sobą, tak, wewnątrz siebie, mm-hmm. żeby przyjąć tą rzeczywistość, jak my żyjemy w kraju.
Tak.
Ja na przykład powiem szczerze, jakoś tak te swoje owoce, czy tam cokolwiek my mamy naprawdę dobrobyt, dziękować, chwała Panu, że mamy dobrobyt w kraju. My jako Polacy czasami nie umiemy dowartościować tego, nie umiemy jakoś podzielić
docenić
się też.
Docenić się i dzielić się, tak.
Tak, dzielić mm-hmm. się, radować się życiem, że mamy życie i że mamy, powiem dokładnie, dobrobyt w kraju. Mamy dobrobyt.
Siostro, a do kiedy siostra będzie w Polsce? Do jakiego?
Ja będę w Polsce do 21 sierpnia. Aha. Także chciałabym naprawdę, że z niektórymi osobami, z którymi mam odwrócić.
Można się z siostrą jakoś kontaktować?
Można, jak najbardziej. Jak... Mogę podać mój numer telefonu.
No to również na siostrę odpowiedzialność. Bo mogą tak. być telefony ciągłe. Proszę bardzo, siostro, ponieważ mamy następne rozumiem, telefony już.
Ja właśnie miałam ciągle telefony, że musiałam czasami telefon też wyłączyć, to jest tak. prawda. Ma pani Basia rację.
Prosimy bardzo o numer telefonu, dobrze?
Ale ufam, że będę miała osobę, że porozmawiam i tak. jakoś tak podzielę się jeszcze bardziej głębiej naszym doświadczeniem z tym w Angolii.
Zresztą siostro, i tu mówię do siostry i do ojca Józefa, jest tak, że ja czasami mam nawet takie zapytanie, że kiedyś tam był taki misjonarz, czemu pani go nie zaprosi, bo ktoś był zafascynowany pracą, czy gdzieś tam pomógł. Tak. I dlatego tak powtarzam również te kontakty. Prosimy o numer telefonu.
Dobrze, pani Basiu, 575
tak?
932 474.
Proszę jeszcze powtórzyć, tak?
575 932 474. To jest siostra Elżbieta, misjonarka z Dobrze. Angolii.
Dziękujemy bardzo, siostro, i życzymy no wszystkiego, co najlepsze. Dobrego jeszcze pobytu. Mam nadzieję, że jeszcze się skontaktujemy, bo siostra jeszcze
nadzieję,
sporo
także.
Będzie.
Także jeszcze raz pozdrawiam. Dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem pozdrawiam. Bogiem. Dziękujemy Panem bardzo. Bogiem. Szczęść
Dziękuję
Boże, siostro.
Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże. Czy jest telefon następny? Nie ma telefonu. To teraz ojciec na temat, bo siostra pokazała, jak bardzo taki no takie podzielenie się tymi swoimi problemami, jak bardzo może skutkować też jakieś pozytywnie. Ja pamiętam, że byłam zadziwiona, kiedy siostra mi opowiadała, zatelefonowała kiedyś z Angolii, mówiąc mi, że może otworzyć przedszkole po audycji, po takiej jednej audycji. Prawda? To jest coś niezwykłego. Tak, jednak.
No i właśnie takie przedszkole, powiedzmy, jest to ogromny wpływ na w ogóle na kościół w parafii, gdzie ostatnie 17 lat spędziłem. Właśnie nasze siostry prowadzą przedszkole. No to jest najlepsze przedszkole w tym miasteczku. Wszyscy chcą swoje dzieci umieścić w tym przedszkolu. No to jest ogromne. I po prostu dzieci rosną w kościele z bardzo dobrymi uczuciami wobec sióstr, wobec kościoła. To ich kościół od początku. No to jest wielkie dzieło.
Tak. Drodzy Państwo, w gości mi ojca Józefa Matyjka, jezuitę, misjonarza Zambii. Można kontaktować się z ojcem i nie wiem, rozmawiać z ojcem, zadawać pytania może jeszcze. Czekamy na Państwa telefony 655 23 55, 655 23 56, kierunkowy 56 i dwa numery telefonów radio słuchaczy naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i już mamy telefon. Halo, słuchamy? Halo? Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam tylko jedno pytanie do ojca misjonarza.
Słuchamy pani.
A dlaczego, czy w ogóle, wymagają, czy w ogóle uczą 10 Bożych przykazań? Bo jest przykazanie Boże, nie cudzołóż, a tam tyle dzieci, to czy ci mężczyźni są ślubni, czy śluby biorą z tymi kobietami, to Kościół, myślę, powinien, ma za zadanie, tak jak tu w Polsce, my wiemy, co to jest przykazanie nie cudzołóż.
Tak, bardzo pani dziękujemy za to pytanie. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Ojciec już odpowiedział właściwie, mówił o tym, ale proszę bardzo.
Tak, więc właśnie to jest najlepsze lekarstwo. My o tym bardzo często mówimy. Najlepsze lekarstwo, właściwie jedyne przeciwko chorobie AIDS jest przykazanie nie cudzołóż, tak. Także o tym bardzo często mówimy.
Tak, to o tym już też w rozmowie ojciec jak gdyby tak pomiędzy wierszami powiedział to ojciec, zresztą nawet nie tylko właśnie pomiędzy wierszami.
Także w Kościele to jest oczywiste, natomiast właśnie w tych wszystkich mediach pod wpływem globalnych, globalizacji, to właśnie to jest ignorowane i to jest po prostu wręcz pomijane.
A nie jest to zakorzenione też w kulturze jakiejś afrykańskiej? Również taka swoboda tutaj w tej kwestii?
Jeżeli chodzi o samo małżeństwo, no są pewne praktyki przedchrześcijańskie, to tak, oczywiście, tak. Mm-hmm. Tak, tak.
Może dlatego tak trudno tutaj może. Tak?
Z tym, że wydaje mi się, że to wpływ tej kultury przedafrykańskiej maleje, dlatego że wszyscy wiedzą, co to jest właśnie przykazanie nie cudzołóż. Wszyscy to znają, wszyscy uważają się za chrześcijan i właściwie wpływ tych przedchrześcijańskich praktyk moim zdaniem maleje. Mhm. Na przykład mogę podać, że na przykład mamy rodzinę poligamiczną. Jest poligam.
Co to znaczy? Proszę powiedzieć.
Mąż, który ma kilka żon, to jego dzieci już bez żadnej presji są monogamiczne. Małżeństwa zawierają, po prostu widzą, co jest na świecie, mają nową propozycję. Jeden mąż, jedna żona i już po prostu następne pokolenie rośnie bez, właśnie, samo z siebie, po prostu z edukacji czy zrozumienia rzeczy i już po prostu następne pokolenie to są mężczyźni, którzy biorą jedną żonę i koniec. Mhm. Także to bardzo szybko maleje, ten wpływ przedchrześcijański. Raczej mi się wydaje najgroźniejszy jest właśnie ta masowa kultura medialna, która proponuje nieczystość w każdym filmie praktycznie, który płynie z Hollywood.
Tak. Ojcze, czekamy na Państwa telefony, ale chciałam jeszcze zapytać o tutaj w takim na przykład mieście jak Toruń jest, kiedy wyjdzie się do miasta tak zwanego, do centrum, to mnóstwo jest osób, które proszą o wsparcie finansowe. Jak to jest? Ojciec prawdzie żyje w małym miasteczku. Czy są też takie tak zwana instytucja żebractwa?
Tam oczywiście jest, tak. Jest z tym, że powiedziałbym tak, że są ludzie, którzy proszą właściwie codziennie. My to nie nazywamy żebraniem tam. Tam to słowo się unika. Właśnie tak jak z AIDS.
Ojej.
Nie używa się słowa AIDS. Tak samo, że bractwo się nie używa, tylko właśnie, że ktoś ma potrzebę i prosi. To jest codzienne doświadczenie, że ktoś, przychodzą do mnie ludzie z prośbą.
I do parafii również, tak?
Tak, oczywiście. Mhm. Codziennie wiele osób. Od najmniejszej potrzeby do bardzo dużych potrzeb finansowych, myśląc, że biały człowiek ma kupę pieniędzy. i to jest żaden problem. Czyli ludzie, którzy przychodzą prosić coś, żeby zjeść, albo żeby pojechać gdzieś, bo są po prostu bez możliwości transportu, a są tacy ludzie, którzy mają długi, muszą spłacić i przychodzą do misjonarza, bo no po duże sumy pieniędzy też. I wszyscy, właśnie to jest codzienne doświadczenie. Albo na przykład wychowywanie dzieci. Muszą zapłacić za uniwersytet, za szkoły, opłaty, bo kiedy się rozpoczyna rok szkolny.
Mamy telefon, a więc dobra, odbierzemy. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu i
witamy
Pani Wasi. Przez chwilę nie słuchałem audycji, a może ktoś takie pytanie zadał. Bo interesowało mnie w trakcie, kiedy odsłuchiwałem, ponieważ jest duża umieralność, a jaka jest, powiedzmy, liczba urodzeń? Czy przyrost naturalny jest dodatni, czy raczej nie?
Tak.
Tak, dziękujemy Panie Pawle, to dobre pytanie, myślę.
Właśnie,
tutaj, tak,
to jest
tak,
zaskakujące,
dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy,
że mimo choroby AIDS, nawet w najgorszej sytuacji, bo teraz już jakby ta umieralność jest mniejsza z powodu na AIDS, bo ponieważ jest kontrolowana przez te lekarstwa różne, ta choroba, więc cały czas pozytywne. Jak przyjechałem do Zambii, to było 10 milionów, teraz się mówi, że jest Zambijczyków 15 milionów. Także tak bym odpowiedział.
Aha,
to jest pozytywny
jest,
cały czas, mimo wszystko.
Dzietność jest jednak
jest
duża,
jeszcze
tak?
Nadal
chociaż jest duża umieralność niemowląt,
tak
jak ojciec mówił.
I umieralność też dorosłych i tak dalej, to cały czas rośnie liczba mieszkańców.
A więc nie ma takiej kultury, jak jest tutaj u nas, że jedno dziecko, bo...
Nie. Jak oni słyszą jedno dziecko, to się śmieją.
Aha.
Po prostu. Nie, no to... Niedopuszczalny w Afryce. Jeżeli tylko, to nie jest ich... jeżeli nie są zmuszeni w jakiś
sposób,
prawda?
Tak, rozumiem, tak, zdrowotnie czy jakoś, tak. To proszę, bo przerwam ojcu, nawet kiedy ojciec mówi o tym z prośbach do człowieka białego, czy prośbach do kapłana, żeby jak gdyby, no to takie prośby, jakby dziecko do ojca załatwił,
tak,
prawda?
Tak, ja nie mówię, ty jesteś moim ojcem, tak, w ten sposób, my jesteśmy twoje dzieci, no i teraz mamy tą potrzebę i to jest codziennie, ale są pewne momenty, kiedy jest bardzo dużo, na przykład kończy się rok szkolny i dzieci jadą ze szkoły z internatem, jadą do domu. Bardzo dużo nie ma pieniędzy, żeby pojechać do domu. Mm-hmm. No i przychodzą, potrzebuje pieniędzy, żeby pojechać do domu.
No i jak sobie z tym radzicie?
No...
Bo chciałoby się jakoś zaradzić, nie? A przecież nie sposób chyba.
No więc radzimy sobie w miarę możliwości.
Aha.
Jak mamy możliwości i staramy się to wybadać, czy to, bo zawsze są gracze i są prawdziwe potrzeby i są no, tacy, którzy... Aha, dostałeś, to ja też pójdę.
Aha.
Także są...
No. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja jestem chory, mam 52 lata. Dostałem się do pracy, ochrona Juventus, no ale nadal jestem chory na schizofrenię. No i nie chcą coś leczyć mnie. Byłem dwa lata w szpitalu. No i nic nie wyleczyli.
Mano, proszę pana, halo? Halo? Halo?
Słyszę.
Proszę pana, a jak to się ma, rozumiemy pana doświadczenia, jak to się ma do naszego tematu dzisiaj, bo dzisiaj mówimy o misjach. Może ojca zapytamy, jaka jest sytuacja osób chorych psychicznie, może ojciec. Dziękujemy panu bardzo. Na pewno we wrześniu będzie audycja, we wrześniu, październiku na temat osób, które są dotknięte problemami psychicznymi. Także proszę słuchać naszych audycji. A dzisiaj mówimy o czym innym. Ojcze, na kanwie tego telefonu pana, który mówi, że choruje na schizofrenię, czy osoby z chorobami psychicznymi również?
No oczywiście są. Oczywiście są.
Ale czy są widoczne, nie? Bo
tak,
o to chodzi.
Są oczywiście widoczne też. Najbardziej widoczne są, jeżeli są niebezpieczni. To wtedy jest największy problem, jeżeli ktoś jest niebezpieczny dla otoczenia. I oczywiście jest jakieś takie zjawisko, że chorzy psychiczne szukają kontaktu z Kościołem. To jest jakieś takie zjawisko, ja widzę właśnie także i tutaj w Polsce.
A może to jest jedyne miejsce, gdzie się ich wysłuchuje?
Właśnie, ale właśnie. Także my w Kościele mamy dużo do czynienia z tymi chorymi psychicznie. I muszę powiedzieć, że opieki tam prawie, że ja nie widzę. Znaczy, spotkałem psychiatrę, ale nie widzę jakiejś skutecznej pomocy tam właśnie, że jakoś... No i też na przykład spotykam chorych psychicznych zniszczonych przez narkotyki. Ludzie, którzy byli kiedyś inteligentni, skończyli szkołę i przez narkotyki się zniszczyli. Także największy jest problem właśnie wtedy, kiedy są niebezpieczni. I teraz co tu zrobić z takim człowiekiem, który gnie do kościoła, a jest niebezpieczny, na przykład dla kobiet albo dla dziewcząt. No i tu jest rzeczywiście, tu nie mamy dobrej koncepcji. Są dwa obozy, powiedziałbym, w kościele. Jeden obóz chce tą osobę po prostu wyprowadzić, tak? Bo jest niebezpieczny dla otoczenia. I niby są jakieś instytucje, ale kto wie, jak to faktycznie jest, czy ta osoba jest po prostu tam gdzieś wrzucona, co się z tą osobą dzieje, to jest znak zapytania.
Jakie są formy pomocy, tak.
To jest znak zapytania, to jest jakby skoncentrowanie się na usunięciu problemu. A druga grupa w kościele mówi, słuchajcie, to jest Jezus Chrystus cierpiący, musimy tą osobę jakoś tutaj tolerować przyjąć i utrzymać i wykarmić. To jest Chrystus. No i jak na razie po prostu te osoby żadnej nie wyprowadziliśmy z kościoła, tylko właśnie, bo jest ten konflikt i w końcu
bo nie ma za bardzo możliwości, gdzie można bezpiecznie taką osobę skierować.
Właśnie, żeby to było jednak akt miłości dla tej osoby, a nie po prostu jak gdzieś uwięzić, bo właśnie to jest, także to jest problem, który nie mamy dobrego rozwiązania.
Drogi ojcze, dziękuję bardzo za dzisiejszą obecność. Kończymy już nasze spotkanie. Tak troszeczkę chyba zagadaliśmy radiosłuchaczy, ale może przez to więcej informacji poszło do ludzi, mówiąc potocznie. Drodzy Państwo, gościliśmy ojca Józefa Matyjka, jezuitę. Ojciec jeszcze poda albo może ja na koniec kontakt do ojca. Telefon komórkowy ojca 787-573-843. Ojciec Józef jest otwarty na kontakt z Państwem. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę, tym wszystkim, którzy słuchali. Dziękujemy, którzy włączyli się w naszą rozmowę ojcu Piotrowi za realizację programu. Dziękuję bardzo. I dziękuję
bardzo
jeszcze raz ojcu Józefowi Matyjkowi, gościowi naszej audycji. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże wszystkim.
A ja żegnam się z Państwem. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. I przypomnę, drodzy Państwo, bo tak już były dwie audycje na temat, tak najogólniej mówiąc, Światowych Dni Młodzieży, gdzie jakoś apelowaliśmy do Państwa wrażliwości i do tego, aby wrażliwości i takiej wyobraźni do tego, aby nie myśleć, że ja jestem stary, to czy starszy, czy chory, to mnie Światowe Dni już nie obchodzą. Drodzy Państwo, wszystkich nas powinno to wielkie wydarzenie jakoś tak przejąć do głębi, bo to jest niezwykłe wydarzenie, nie tylko dla młodych, ale też dla Kościoła już w Polsce i też szerszego Kościoła. Po prostu wspomagajmy Światowe Dni Młodzieży modlitwą. Bardzo o to proszę. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara Mamot.